Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Połów ojca Honorata był obfity, niemal cudowny. Nie tylko bowiem prosił o zatwierdzenie 3 czy 4 zgromadzeń, co i tak już byłoby wiele jak na jednego człowieka, ale zapowiadał bez ogródek, że wkrótce następne pójdą za nimi. Najprzewielebniejsi kardynałowie mogli zupełnie słusznie zapytywać się, czy efekt tego połowu na głębokich wodach jest rzeczywiście dobry? Co warte są te dziwne zgromadzenia bez habitu, częstokroć bez życia wspólnego, wplątane we wszelkie moralne niebezpieczeństwa współczesnego życia? Jak pomieścić te nowatorskie instytuty w ramach zwyczajnych struktur prawnych? Inaczej mówiąc, czy te kosze na ryby, jakimi dysponuje Matka Kościół, będą odpowiednie dla tej nowej zdobyczy? Ojciec Honorat i kilku innych pukali do drzwi, aby uzyskać uznanie tego typu życia konsekrowanego, łączącego zobowiązania płynące ze ślubów z obecnością w świecie. Z wielkim trudem członkowie komisji wybrani przez kongregację zdołali dojść do porozumienia, aby dać odpowiedź pozytywną. Sformułowano 2 pytania, jedno bardziej prawne, drugie poruszające problem moralny. Po pierwsze, czy można zatwierdzić instytuty składające się z sióstr związanych na równi ślubami, z których jedne żyją we wspólnocie, podczas gdy inne mieszkają samotnie, a wszystkie nie noszą żadnego odróżniającego ubioru zakonnego? Po drugie, czy jest rzeczą moralną zatwierdzać instytuty, których ustawy uważają za istotny element życie ukryte? Czyż nie jest to postawienie ludzi w sytuacji zmuszającej do pewnego rodzaju ciągłego udawania i dwulicowości? Zagadnienie realne, ryzyko możliwe. Czyż chrześcijańscy polemiści nie oskarżają słusznie tajne towarzystwa i loże masońskie o praktykowanie takiego udawania i dwulicowości w skrytych zamiarach? Czy nie tworzy się właśnie, co prawda w chwalebnym zamiarze, jakiegoś kościoła podziemnego, który prędzej czy później skłoni do przeciwstawienia się kościołowi urzędowemu i hierarchicznemu? Należało upewnić się, czy idee i działalność polskiego kapucyna były prawe, nienaganne, czyste, wolne od zalążka możliwych odchyleń. Ojcu nie trudno było odeprzeć ten rodzaj zarzutów i kongregacja dała się przekonać prostym wyznaniem wiary katolickiej założyciela, spoistością i mądrością jego myśli, jego oczywistą i nieobłudną miłością do Kościoła Świętego. Osądźmy to samo na podstawie dokumentu. Kościół Święty i my wszyscy z nim potępiamy skryte zasady działania masonerii, bo one się kryją przed Kościołem, poza Kościołem i przeciw Kościołowi. A życie ukryte, zakonne, ukrywa się z Kościołem, w Kościele i dla spraw Kościoła. Ten rodzaj życia ukrywa się przed światem i przeciw światu, chociaż pośród świata. Jak się ukrywał niegdyś w katakumbach, tak się ukrywa i teraz. Jeśli życie zakonne, na które świat gwałtownie nastaje, bywa niekiedy zmuszane do ukrywania się przed nim, to nie zawsze usuwając się od niego, ale często żyjąc wśród niego. Ojciec Honorat cytuje tu z dużą słusznością modlitwę kapłańską Chrystusa: ale nie proszę Cię, Ojcze, abyś ich wziął ze świata, ale abyś je strzegł od złego. Dalszy ciąg argumentacji tchnie wonią jak najbardziej autentycznych soków ewangelicznych. Możemy zacytować kilka znamiennych wypowiedzi. Zbawiciel wiódł życie ukryte przed światem, nie był znany prawie nikomu ze swego boskiego posłannictwa, pochodzenia i poświęcenia się Bogu i sprawie zbawienia. Przedstawiał się wszystkim jako zwyczajny czeladnik ciesielski. Dlatego dziwiono się, gdy potem pisma przytaczał, mówiąc: skądże mu to, przecie go znamy jako cieśle. I potem, gdy już wystąpił do opowiadania Ewangelii, jeszcze się często ukrywał, już to dla uniknięcia czci, już dla uchylenia się od prześladowania, dopóki godzina jego nie nadeszła. Dusze przeto kryjące przed światem powołanie swoje, poświęcenie się Bogu i sprawie zbawienia dusz, czy to czynią dla pokory, nie chcąc być znane światu i cześć od niego odbierać, czy to dla uniknięcia prześladowania lub bezpiecznego poświęcenia się dla bliźnich, naśladuje w tym wzór najwyższej świętości. Można dodać i to, że dziś Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ukryty ciągle zostaje, a to ukrycie Jego jest najwyższym aktem miłości Boga i ludzi i najskuteczniejszym środkiem obcowania z nimi i zbliżania się do Boga. Czyż Jezus w kazaniu na górze nie zaleca ukrywać się z modlitwą i dawaniem jałmużny, aby być widzianym jedynie przez Boga? Podobnież i Najświętsza Panna służyła Bogu w wielkim ukryciu przed światem i choć przechodziła doskonałością wszystkie zakonnice całego świata, jednakże nie odróżniała się od osób swojego stanu osobliwym ubraniem lub odosobnionym mieszkaniem i nikomu nie wyjawiała tajemnic swego serca, ani swoich ślubów, ani wielkiego powołania. Nikt nawet od niej nie wiedział, że jest panną. I w ten sposób się zachowywała jak pospolita niewiasta. Dlatego stała się świetnym przykładem tego życia i słusznie te zgromadzenia to jej życie ukryte za swój wzór obierają. Tradycja i żywoty świętych obfitują w przykłady z życia mężczyzn i kobiet, którzy w ten sposób ukrywali się w okresie prześladowań, a także później. Misyjne wnikanie w środowisko w wielu krajach nieufnych lub wrogich również zmusza apostołów Ewangelii do przemieszania się z wszystkim, do przyjęcia zwyczajów i obyczajów miejscowych, aż po sposób ubierania się. Dzisiejszy świat, choć niby ucywilizowany, w zasadach, a nawet w prześladowaniu sług Bożych, podobnym się stał do dzikich ludów. Chcieć więc między światowymi przebywać, a tym bardziej dostać się do ich serca i umysłów i nawrócić do Boga, zachowując jeszcze formy zakonne, jest to chcieć rzeczy arcytrudnej, a w wielu krajach niemożebnej. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.